Nie wiem jak wy, ale ja po moim nawróceniu zaraz byłem przekonany taki, że Pan Bóg nie działa w życiu niewierzących. Dobrze powiedziałem? Że Pan Bóg nie działa w życiu niewierzących, tak? Czyli są jacyś niewierzący ludzie i sobie myślałem, no skoro oni nie są niewierzący, to pewnie Pan Bóg nic tam nie robi, nic się tam w tym życiu ich nie dzieje. Myślałem, że tak naprawdę to tylko my wierzący, tak, którzy zaufaliśmy Bogu, którzy doświadczyliśmy Boga, doświadczamy cudów, doświadczamy wysłuchanych modlitw. No to jest ciekawe, czy to Pan Bóg wysłuchuje tylko modlitw wierzących, czy też niewierzących czasami. I wydawało mi się, że ludzie, którzy nie ufają Bogu, którzy nie są wierzący, w moim rozumieniu, tak naprawdę są zupełnie oddzieleni od Boga. Gdzieś daleko i nie mają do Niego żadnego przystępu. I szczerze mówiąc, właśnie w ten sposób też postrzegałem moją rodzinę, nie? Moich rodziców, patrzyłem na nich i jak rozmawiałem z nimi, to w ten sposób rozmawiałem. Widziałem ich, że oni zupełnie są oddzieleni od Boga, zupełnie innymi rzeczami żyją i tak ich traktowałem. Tak samo rozmawiałem z moimi braćmi. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat, ale właśnie dzisiaj chciałbym troszkę ten temat poruszyć. W Piśmie Świętym są dziwne takie wersety, które są dziwne i które chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli. Jest taki werset w Księdze Ozeasza. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad nim. No, przepraszam, Amosa. W Księdze Amosa. W 9 wersecie, w 9 rozdziale Księga Amosa, 9 rozdział, werset 7. To Pan Bóg mówi. Czy nie jesteście dla mnie tym samym, co kuszyci, wy, synowie Izraela? Mówi Pan, czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistyńczyków z Keftoru, a Aramejczyków z Kiru? To są takie dziwne słowa, nie? Że wygląda jakby Pan Bóg działał i też w jakiś sposób i wśród tych Filistyńczyków i wśród tych Amorejczyków. I to wręcz na bardzo podobny sposób, jak działał wśród Izraelitów. Teraz troszkę tło historyczne. Czy można tą mapkę? Chodzi o to, kiedy Amos wypowiedział te słowa, kiedy on żył, i tak dalej. Jest ta mapka? Tak? Za chwilkę będzie, Pawle? Dobrze. W każdym bądź razie całość dzieje się wtedy, kiedy już królestwo Izraela jest podzielone. Tutaj dość kiepsko widać. Tak? Widać? Okej. Okay. W każdym bądź razie widzimy Jerozolimę, tak? Widzicie Jerozolimę? Tak? Okej. Okay. Ja widzę. Jerozolima jest i są te dwa państwa, tak możesz? Są już podzielone te dwa państwa. Był taki król Dawid, o którym myślę, że wszyscy słyszeliśmy, potem Salomon i po Salomonie to królestwo Izraela, które było takie piękne, duże, rozpadło się na dwa królestwa. I w jednym królestwie zaczął rządzić Roboam, tak, który był synem Salomona i w drugim królestwie Jeroboam, tak zwany Jeroboam I, który został królem tego królestwa Izraela. Mamy te dwa królestwa, tak? Jedno jest ze stolicą w Jerozolimie, drugie jest to północne, to wyżej i ze stolicą w Samarii. Rzecz dzieje się jakieś 150 lat, to był czasy proroka Amosa, po podziale na... Tak? Okej. Okay. O, jest. Bo to chodzi o to, żeby świeciło. Więc tutaj jest Jerozolima, tak? To wszyscy widzą. No i tu jest to królestwo Jeroboama, a to niżej to królestwo Roboama na początek, tak? Które powstało po podzieleniu. I ten Jeroboam był taki sprytny, pewnie o tym słyszeliście. On pomyślał sobie tak, że żeby ludzie z jego królestwa nie chodzili do świątyni, która była w Jerozolimie, w królestwie Judy, to pomyślał sobie, to zrobię ludziom świątynię w dwóch innych miejscach. i oni będą chodzić do tych miejsc. I to było jedno, to była świątynia tutaj w Betel. Widać, to jest na granicy praktycznie tych dwóch królestw. I drugie, o, tam nie widać, w każdym razie tam gdzieś, tutaj to było w Dan. Czyli one były po dwóch stronach tego królestwa, tak żeby ludziom dobrze było jakby chodzić do tych świątyń. I tam ten Jeroboam postawił cielce i tam ludzie z tego królestwa często pielgrzymowali. Byli tam ustanowieni kapłani i tak dalej. Wiemy o tym, że Panu Bogu się to bardzo nie podobało. To były bałwochwalcze miejsca kultu. I w tym czasie, o którym mówimy, czyli o proroku Amosie, w tym Królestwie Północnym te miejsca kultu ciągle działały. Władcą był taki król inny, Jeroboam II się nazywa. I ten Jeroboam II miał bardzo takie dobre, pod pewnym względem, czasy. On, za jego panowania. Chodzi o to, że gospodarka się dobrze rozwijała, wsie się zaludniały, jakby wszystko, ludzie się bogacili, tak ekonomicznie było jakby coraz lepiej, ale równocześnie ludzie coraz bardziej pogrążali się w bałwochwalstwie, czyli coraz bardziej byli związani z tymi miejscami fałszywego oddawania czci Bogu, Betel i Gilgal. I w tym czasie właśnie Pan Bóg powołuje proroka. Proroka Amosa. I ten Amos jest w takiej miejscowości, tutaj Tekoa. I to jest miejscowość, jak widać, z Judy. Tak? I wiecie, gdzie on go powołuje? Powołuje go do tego królestwa, gdzie są te miejsca fałszywe, bałwochwalcze, gdzie ludzie w bałwochwalczy sposób oddawali cześć Bogu. I przede wszystkim ten prorok Amos prorokował i działał w tym miejscowości tutaj, Betel, czyli tam na granicy tego królestwa. I tam on po prostu prorokował i wzywał tak naprawdę ludzi do nawrócenia i też mówił im, oni tam przychodzili, a on mówił im, że to nie jest to miejsce, gdzie powinni oddawać cześć Bogu. I zapowiadał sąd Boży. Zresztą zupełnie później, około 30 lat po jak ten Jeroboam II skończył swoje panowanie, Asyryjczycy najechali na to królestwo, zniszczyli, uprowadzili 10 plemion Izraela i w ten sposób wypełnił się sąd nad tym odstępczą częścią Izraela. Co jeszcze o Amosie możemy powiedzieć, to, że był pasterzem owiec, że nie był jakby prorokiem z wykształcenia, był po prostu, Bóg go wziął, on pasał owce, wziął i powołał go na proroka i kazał mu iść do Izraela i wołać do nawrócenia. Jego imię znaczy niosący brzemię i wydaje się, że to brzemię to było to, że on niósł przed Bogiem i stawiał się za Izraelem i też wzywał tego Izraela do pokuty. Więc to jest kontekst historyczny tego wystąpienia Ozeasza. I teraz przeczytajmy ten fragment w całym kontekście, ten werset, o którym mówiliśmy na początku, ten siódmy. Kontekst to jest od wersetu przynajmniej 5 do 7, 9 rozdziału z Księgi Amosa. Wszechmogący Pan Zastępów to ten, który dotyka ziemi i ona drży. I odkrywają się żałobą wszyscy jej mieszkańcy. Podnosi się cała jak Nil i opada jak Nil egipski. Buduje w niebie swoją komnatę, a strop swój zakłada na ziemi. Skrzykuje wody do morza i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan imię Jego. Czy nie jesteście dla mnie tym samym, co Kuszyci, wy synowie Izraela, mówi Pan? Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistyńczyków z Keftoru, a Aramejczyków z Kiru? To jest taki mała jednostka, ten fragment, na którym się zastanowimy. To jest taka całość literacka. Te wersety 5 i 6 to jest takie uwielbienie Boga. Wydaje się, że to wszystko dzieje się właśnie w Betel. Jak popatrzymy na pierwszy werset, to przeczytamy, Amos mówi, widziałem Wszechmogącego stojącego przy ołtarzu. Więc było to przy ołtarzu w Betel i tam, w tym fałszywym miejscu oddawania czci Bogu, Bóg objawił się Amosowi. On, gdy zobaczył go, to wydaje się, że oddał mu chwałę i te pierwsze dwa wersety, które czytałem, pokazują, jaki Bóg jest potężny, jaki wielki. On jest stwórcą, który panuje nad ziemią, nad mieszkańcami, panuje nad całym niebem, w niebie ma komnatę. On jest tym wszechmogącym, potężnym Bogiem, którego władza rozciąga się na wszystko. I potem następuje jakby Bóg mówi. I Bóg zadaje takie retoryczne pytanie. Czy nie jesteście dla mnie tym samym, co kuszyci wy, synowie Izraela? To jest retoryczne pytanie. Odpowiedź, jaka się nasuwa, tak, to jest tak. Nie? To jest odpowiedź, wydaje się, że taka. Coś nam nie pasuje, nie? Bo to nie do końca jakby tak. Tak jest. I Bóg tutaj pokazuje tak, że po pierwsze opiekuje się kuszytami. Kuszyci to był jakiś naród, nie wiadomo do końca, gdzie on był. W każdym razie gdzieś na krajach, taki przysłowiowy, to był naród gdzieś na krajach ziemi. Mówiło się o kuszytach. Potem Pan Bóg mówi o Filistyńczykach. I mówi, że podobnie jak Egipcjan, jak Izraelitów wyprowadził z Egiptu, tak? Izraelitów z Egiptu, to było niesamowite wydarzenie dla Izraelitów. Tak samo wyprowadził Filistyjczyków z Keftoru, a Aramejczyków z Kiru. Czyli okazuje się, że Bóg też w jakiś sposób działał w tym, że Filistyńczycy przybyli z Krety, tak? Bo te Keftor to jest Kreta i osiedlili się niedaleko Izraelitów, a Aramejczycy z Kir, gdzieś to jest w Mezopotamii. Czyli Bóg tymi narodami bardzo podobny sposób opiekował się, tak jak i Izraelem. I myślę, że tak naprawdę jak czytamy ten fragment, wydaje się on szokujący. Pomyślcie, jaki on musiał być szokujący dla Izraelitów, którzy słuchali tego proroka i nie lubili go. Nie? Ten fragment musiał być dla nich szokujący. Jak to? Oni uważali, że są wybrani, że są kimś niezwykłym, a tu Amos mówi im takie rzeczy, że inne narody, w innych narodach też Bóg podobnie działał. I myślę, że wyraźnie tutaj to jest powiedziane, że Bóg jest Bogiem tak naprawdę wszystkich narodów, a nawet narodów, które są narodami wrogimi, tak jak Filistyńczycy czy Aramejczycy w stosunku do narodu wybranego. Zresztą to nie jedyny taki werset. Myślę, że wszyscy pamiętacie, niedawno była mowa o Egipcie, jak u proroka Izajasza są takie słowa: niech będzie błogosławiony mój lud egipski oraz Asyria, dzieło rąk moich, a także Izrael, dziedzictwo moje. Nie? Że to jakoś takie dziwne słowa to w tym wszystkim się zawierają. Jakby trochę burzy nawet nam, nie? To pojęcie wybrania Izraela. Ale myślę, że warto się zastanowić, o co tak naprawdę tutaj chodzi. W Amosa w 3 rozdziale, 1-2 werset są inne słowa. Inne słowa, które jakby są zupełnie zaprzeczeniem tego, co przed chwilą przeczytaliśmy. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Znowu odwołanie do tego największego wydarzenia, wyprowadzenia z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi. Dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. To jest powiedziane, tylko o was zatroszczyłem się, nie? Więc wydaje się, że ten prorok coś przeczy sobie, albo tutaj, albo tam, coś jest nie tak, nie? I uzasadnia, ponieważ się o was tylko zatroszczyłem, to dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Jest tutaj takie ciekawe słowo, zatroszczyłem się. I przyjrzałem, bo mi to nie pasowało, nie? Coś tutaj Biblia sobie nie zaprzecza, przynajmniej tak uważam, myślę, że wy też. Więc przyjrzałem się temu słowu i to hebrajskie słowo ma taki korzeń znaczeniowy wiedzieć, wybrać, obserwacja, opieka, rozpoznanie, instrukcja, wyznaczenie, oznaczenie, kara, czyli ma bardzo szeroki wachlarz znaczeń. Biblia Tysiąclecia tłumaczy to znałem, warszawsko-praska Biblia wybrałem. Więc wydaje się, że to nie chodzi, to słowo zatroszczyłem się, ale wydaje się, że raczej to jest w sensie takiego wybrania. Bóg poznał ten naród, poznał ich i wybrał do czegoś. Czyli, że ten naród był wybrany. Myślę, że to jest najlepsze zrozumienie tego, że Izrael został wybrany, wybrany spośród wszystkich narodów ziemi. W Księdze Wyjścia, 19 rozdział, wersety 4-6 czytamy. Wy widzieliście, Bóg to mówi, wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Więc o co chodzi? Wydaje się, że to wybranie związało się po pierwsze ze świętością, że ten naród miał być święty, czysty przed Bogiem i służyć jako kapłani. Czyli kapłani, jaką posługę nieśli kapłani? Posługa kapłańska to była jednanie ludzi z Bogiem, tak? I reprezentowanie Boga przed ludźmi. Więc ja rozumiem tak, że Izrael był wybrany do szczególnego zadania. Był wybrany do tego, żeby być kapłanem dla narodów. Miał być tym, który wskazuje na jednego świętego Boga i pokazuje mu im, tym narodom, w jaki sposób oni mogą mieć z nim relacje. Więc to była ta niezwykła odpowiedzialność. I myślę, że ten Izrael dostał dużo większą odpowiedzialność. Dostał odpowiedzialność spośród wszystkich narodów. I wiecie, znacie to zasadę, nie? Im więcej wiemy, im do większych rzeczy jakby Bóg nas wybrał, tym większa nasza odpowiedzialność. I jeżeli zawodzimy, to co? Bóg bardziej nam przypomina. I tego tak naprawdę doświadczył Izrael w swojej historii. A Izraelici tutaj, do których się zwracał Amos, wydaje się, że poszli trochę inną drogą. Poszli taką drogą, jesteśmy narodem wybranym, więc jako tacy mamy lepszą relację z Bogiem, więc prawdopodobnie Bóg będzie bardziej pobłażliwy dla nas, nie? Że myślą sobie, my możemy różne rzeczy robić, a Pan Bóg będzie bardziej pobłażliwy dla nas, a okazuje się, że nie. Z większą jakby wiedzą, z większym powołaniem wiąże się większa odpowiedzialność i Bóg bardziej srogo będzie oceniał nas. I myślę, że dokładnie jest tak samo. Tak samo z nami. Teraz, żeby to, bo to trochę czuję, że to troszkę jest takie nieuporządkowane, spróbujemy dać przykład. Najlepszy przykład, jaki znalazłem, to będzie przykład z tego, jak Paweł wystąpił na Areopagu w Atenach. Pamiętacie, jak to było? Paweł wybrał się do Aten, tam czy został odesłany, sam był tam. 17 rozdział Dziejów Apostolskich i w 16 rozdziale czytamy. Czekając na nich w Atenach, na Tymoteusza i Sylasa. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Więc to było miejsce pełne bałwochwalstwa. I potem czytamy, że oni wzięli tego Pawła, postawili na Areopagu i Paweł zaczął swoją przemowę. A Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu, 22 werset, a Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Więc widzicie, co się tutaj działo? Nie? Tutaj wchodził, widział te bałwany, zburzał się, ale jak przemówił do nich, to mówi: o, widzę, że jesteście pobożnymi, nie? I potem mówi, przechadzając się, co? Znalazłem tenż ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. I wychodząc z tego miejsca, głosi im Jezusa Chrystusa. Więc co tutaj Paweł zrobił? Myślę, że to będzie wyjaśnienie. Do czego dążę? Paweł, wychodząc z tego miejsca nieznanemu Bogu, znalazł ten ołtarz i zaczął mówić Ewangelię. Wiecie, co tutaj się wydarzyło? Paweł, jak chodził sobie, przyglądał się, zobaczył ten ołtarz, przypomniał sobie pewną historię. Pewną historię, która wydarzyła się około 600 lat wcześniej, zanim Paweł pojawił się w Atenach. Znacie tą historię? To było coś takiego, że 600 lat wcześniej w Atenach wybuchła zaraza. I no, Ateńczycy składali ofiary różnym bogom, żeby przebłagać tych bogów, żeby cofnęli ci bogowie tą zarazę. Ale przychodzili do swoich różnych bogów i nic nie pomagało. Więc wpadli na pomysł, że sprowadzą pewnego, tak skracam z historię, sprowadzą pewnego mędrca z Krety, który nazywał się Epimenides, i posłuchają, co on ma do powiedzenia. Więc ten Epimenides przybył do Aten, zobaczył tą całą sytuację, kazał przygotować kamienie, zaprawę, stado owiec, tam w jakiś sposób się modlił i powiedział tym Ateńczykom tak: słuchajcie, musi być jakiś Bóg, który się gniewa na was, któremu nie złożyliście ofiary. Więc trzeba temu Bogu złożyć ofiarę. I jeżeli rzeczywiście istnieje taki Bóg, zrobimy taki eksperyment, że całą noc będziemy trzymać owce głodne i rano wypuścimy to stado owiec. Jeżeli któraś z tych owiec się położy i nie będzie skubała trawy, to znaczy, że ten Bóg, nieznany Bóg, istnieje i wybrał sobie tą owcę, żeby złożyć na ofiarę, żeby dla przebłagania. Wiecie, zwykle jest tak, że owce jak są głodne, to po prostu skubią trawę, więc to było dość duże ryzyko, że okaże się, że nie ma takiego Boga, nie? I wyobraźcie sobie, że rano wypuścili te owce i okazało się, że niektóre z tych owiec się położyły. Więc zbudowano ołtarze, tych ołtarzy było kilka, nazwali nieznanemu Bogu i złożyli ofiarę, i zaraza przestała się szerzyć. I teraz co się dzieje? Chodząc sobie, Paweł zobaczył ten nieznanemu Bogu, przypomniał sobie tą historię i mówi: opowiem wam to, co zapomnieliście, o tym Bogu, którego wy nie znacie. Tak? Więc użył tą historię. Zobaczcie, wśród tych bałwochwalczych Ateńczyków Bóg działał, przygotował ich na przyjęcie Ewangelii. I co tutaj Paweł zrobił? Że to jest prawda. Paweł prawdopodobnie przypomniał sobie też w tym momencie taki poemat tego Epimenidesa, w którym jest mowa o Zeusie. Wiecie, dlaczego tak sądzę? Przeczytajmy 17 rozdział, 20, może 8 werset tylko. A może od 26 do 28. Mówi o Bogu Paweł. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego rodu bowiem jesteśmy. I teraz przeczytam wam fragment tego poematu Epimenidesa. Dobrze? Kretyńczycy wykuwają grób dla ciebie, o święty i wzniosły, kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. To też nam coś przypomina, tak? Bo przecież ty nie umarłeś na zawsze, ty jesteś żywy. W tobie bowiem żyjemy, ruszamy się i istniejemy. Tak? Czyli Paweł przypomniał sobie tą historię, przypomniał sobie Epimenidesa i przypomniał sobie też, co ten Epimenides powiedział o Bogu. I w ten sposób użył jakby takiego mostu tego, co Bóg zrobił w życiu tych Atejczyków kiedyś tam, 600 lat wcześniej, do tego, aby mówić im o Bogu, który już działał w ich życiu. Więc teraz zbliżamy się już do zastosowania. W pierwszym liście Piotra, 2:9, czytamy bardzo podobne słowa, jak Bóg wypowiedział do Izraela. Które Bóg mówi do nas, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc jesteście królewskim kapłaństwem, podobną służbę, jak miał Izrael dla narodów, my niesiemy w stosunku do ludzi. Jesteśmy wybrani jako kapłani po to, aby jednać ludzi z Bogiem. To jest nasze powołanie i reprezentować ich przed Bogiem, a Boga przed nimi. I z powodu tego wybrania mamy większą odpowiedzialność przed Bogiem. Nam więcej dano, więc od nas więcej wymagać się będzie. Znamy tego Boga, tego prawdziwego Boga, którzy oni nie znają. Ale my mamy nieść tą posługę kapłaństwa. Inną taką myślą dla mnie jest, że zobaczcie, jak w tym odstępczym Izraelu, nie w Judzie, ale tym odstępczym Izraelu, gdzie Bóg się objawiał. Objawił się swojemu człowiekowi w fałszywym miejscu czci. Zauważyliście? To było Betel. Więc myślę, że Bóg w jakiś sposób działa wśród nawet bałwochwalców, nie? Czyli dla ludzi, którzy go szukają, Bóg może się w różnych miejscach objawić, nawet w tych, których nienawidzi z powodu fałszywego kultu. I tak jak Bóg działał wśród tych narodów niewierzących i wrogich Izraelowi, tak samo działa też w ludziach, którzy nawet nienawidzą chrześcijan, którzy go nawet zabijają. Robi różne rzeczy, zostawia różne ślady, że może go kiedyś znajdą, może go kiedyś rozpoznają. Oczywiście wiemy o tym, że tak jak sądził narody w stosunku do tego, jak one się odnosiły do Izraela, nie? Tak samo będzie sądził i innych niewierzących w stosunku do tego, jak się odnoszą do nas. To jest inna sprawa już, nie? Ale chodzi o to, że nawet we wrogach, nawet tych, co nas obmawiają, co nas zabijają, co nas prześladują, Bóg Święty działa. Więc myślę, że taka praktyczna wskazówka jest taka, że gdy podchodzimy, nie wiem, myślimy o naszej rodzinie, która, nie wiem, jakieś dziwne obrzędami się zajmuje, dziwne rzeczy robi, wiecie, nawet wśród nich Bóg działa. I myślę, że fajnie jest wziąć to i zauważyć, gdzie jest ten ołtarz u nich, ten nieznanemu Bogu, i nawiązać do tego, aby przynieść im Chrystusa. To jest dość trudne, ale czego potrzebujemy? Potrzebujemy znać tych ludzi, nie? Potrzebujemy trochę przebywać z nimi, żeby zobaczyć, gdzie Bóg założył już coś, gdzie zostawił jakiś ślad, do którego możemy nawiązać, aby przynieść im Ewangelię. I dla mnie to jest, ja żałuję, że jakoś nie patrzyłem tak na moich rodziców, wiecie, i braci, dlatego, że przyszedłem do nich z taką pozycją, ja wszystko wiem, to ja jestem mądry, to ja jestem tym, który jest prawdziwie wierzący. I co się wydarzyło, wiecie, co się wydarzyło? Zostałem odrzucony. Zostałem od razu odrzucony, dlatego, że nie w pokorze, nie popatrzyłem, nie byłem w stanie, ja nie rozumiałem tego, że Bóg w nich też działa i zostawił jakieś miejsca, do którego mogę nawiązać i pokazać im, tato, mamo, zobaczcie, to Bóg to zrobił w waszym miejscu, to Bóg cofnął tą zarazę, nie? To jest to miejsce, to jest ten Bóg, którego być może wy nie znacie, ale to On to zrobił. Myślę, że z tą myślą chciałbym was zostawić. Pomodlę się, dobrze? Kochany Panie, proszę Cię, abyś dał nam na tyle mądrości i zrozumienia, abyśmy potrafili widzieć wśród niewierzących, wśród bałwochwalstwa, które nas otacza, wśród różnych dziwnych rzeczy, że Ty jesteś Bogiem działającym, że Ty przygotowujesz ludzi do tego, aby przyjęli Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Panie, pokazuj nam to. Dawaj nam cierpliwość, dawaj nam zrozumienie, dawaj nam umiejętność patrzenia, takie oczy duchowe, abyśmy widzieli to, gdzie Ty działasz w naszych bliskich, w naszych sąsiadach. Daj nam cierpliwość, abyśmy też poznawali ich. I bądź, Panie, uwielbiony. I daj, żebyśmy wypełnili to swoje kapłańskie powołanie, bo jesteśmy kapłanami Twoimi. Bądź uwielbiony. W imieniu Pana Jezusa. Amen.